Gość Radia Merkury.
W miniony piątek odbył się koncert, na którym poznańskie słowiki wykonały Chichester Psalms. Zresztą utwór, który bardzo pozytywnie zabrzmiał i o tym się Państwo mogli przekonać już słuchając moich refleksji w recenzji, ale nie to jest głównym powodem mojego dzisiejszego spotkania z Witoldem Młodziejowskim. Postać Leonarda Bernsteina. Wydaje mi się, że przypomnienie i przywołanie Twoich, Witku, wspomnień właśnie w związku z tą wybitną osobowością dyrygencką 20. stulecia jest w tej chwili najważniejsza. A więc już przedstawiłam, Witold Młodziejowski przed mikrofonem Radia Merkury.
Śpiewam w chórze Filharmonii Poznańskiej, teraz pod batutą Macieja Wielocha, a przez długie lata pod batutą Stefana Stuligrosza. I muszę powiedzieć, że zastanawiam się nad tym, jak o tym pamiętać i powiedzieć, bo to było przeżycie bez wątpienia, przynajmniej dla mnie ogromne, ponieważ jeśli się w życiu czasem mówi na wyrost, że ach, otarłem się o legendę, spotkałem się z legendą, widziałem tego człowieka, czy gdzieś tam słyszałem, co mówi, no to niektórzy myślą, ach, jest to takie koloryzowanie, bo to już było i byliśmy młodzi, byliśmy piękni, to wszystko jest piękne. Ale bez wątpienia w historii mojego śpiewania w chórze, a to jest już trochę czasu, to spotkanie z Bernsteinem w Warszawie było zupełnie niezwykłe. Ja nie waham się tego powiedzieć, mimo że mówię tylko w swoim imieniu, ale mam za sobą chyba oczy i słowa moich kolegów, z którymi wówczas śpiewaliśmy w chórze i z którymi dane nam było śpiewać pod batutą Bernsteina jego psalmy chichesterskie. Myśmy przygotowywali ten utwór w Poznaniu oczywiście. Przyjechał w ostatnich dniach do Poznania asystent Leonarda Bernsteina. Gdzieś wygładzał to, cośmy tam zrobili, a zawsze jest tam coś do wygładzenia, bo jest to utwór tyleż piękny, tyleż dynamiczny, tyleż liryczny, co ogromnie trudny. Natomiast jest coś w tym utworze, zanim powiem o Bernsteinie, takiego, co świadczy o kunszcie kompozytorskim, mianowicie z biegiem czasu, kiedy się wejdzie w te wszystkie zakamarki tej idei, którą chciał zawrzeć, to stajemy się trochę innymi ludźmi. Zaczynamy falować w rytmie, w którym nie falujemy na co dzień. To są te siódemkowe rytmy. Ktoś słusznie zauważył, że to jest związane z West Side Story bez wątpienia, bo przecież spod ręki tego człowieka wyszedł ten utwór.
To był koncert z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej, rok 1989, 1 września.
To było ogromne przedsięwzięcie inscenizacyjne. To była wielka orkiestra, dzisiaj nazywająca się Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Świetni muzycy, soliści o głośnych nazwiskach. Głównym bohaterem tego wieczoru był Leonard Bernstein, ponieważ ten człowiek dał się poznać przez całe lata swojej kariery jako niezłomny stróż pokoju na świecie. W prawie wszystkich swoich publicznych wystąpieniach, nie mówiąc o koncertach, on mówił o tym, że wojna jest czymś najstraszniejszym, co może zaistnieć między ludźmi i dlatego jego obecność na tym koncercie była ze wszechmiar uzasadniona, a jego utwór to jest właśnie pokazanie, kto koniec końców jest na tym świecie podczas naszego życia, kto odnosi końcowe zwycięstwo. Psalmy chichesterskie to jest śpiewana modlitwa, oczywiście nie będę tego rozwijał, ale to są dwie płaszczyzny. To jest ta spokojna, liryczna melodyka tych anielskich niemal głosów, no śpiewali nasi chłopcy. Te właśnie głosy tego spokoju, tej radości, że Pan mnie prowadzi przez ciemne doliny, bo takie są słowa tych psalmów Dawidowych, zbijają się z modlitwą innej grupy. Bo w męskich głosach robiliśmy tych natarczywych, którzy modlą się tak, że Panie, pozwól, żeby moi wrogowie legli u moich stóp. I to też jest modlitwa, tylko jaka, prawda? I Bernstein to przekazał w sposób zupełnie niezwykły. Połączył to wszystko i potem się okazuje, jak w opowieści wręcz filmowej, tu West Side Story się kłania znowu, że słuchacz widzi, kto de facto w tej zbitce różnych osobowości tłumu jest górą na końcu. Te końcowe, niesłychanie spokojne, niesłychanie liryczne akordy psalmów czy czesterskich, które wybrzmiewają i ludzie zastanawiają się nad tym, co przed chwilą usłyszeli. Myśmy wylądowali w Teatrze Wielkim, bo tam się miało to odbyć. Trzeba było spotkać mistrza i zobaczyć, co on powie na to, co myśmy zdołali z tym utworem zrobić. Mimo że to było 25 lat temu, doskonale pamiętam każdy niemal ułamek tego dnia, gdzie myśmy się z nim spotykali. Jak bardzo mocno to przeżywałem i do dzisiaj jakoś mam to gdzieś w sobie zakopane. Mianowicie pojawił się człowiek niepozorny. On był bardzo niewysokiego wzrostu. Mocno siwe włosy, ubrany w sposób, który był całkowitym zaskoczeniem, bo on był w jakiś taki zielonej koszuli, która sięgała mu prawie do kolan. Miał na szyi zawieszony jakiś taki łańcuch i myśmy patrzyli na to, czyżby to był rzeczywiście Bernstein, ale jeśli się widziało Bernsteina podczas jego słynnych koncertów, gdzie on oprowadzał młodzież świata po muzyce i widziało się pasję w jego oczach i widziało się, z jakim on zaangażowaniem pokazuje poszczególne fragmenty, które za moment zaprezentuje z orkiestrą, czy siada do fortepianu, był świetnym pianistą przecież. I kiedy on to próbuje wytłumaczyć całemu światu, na czym polega ta muzyka, to teraz mamy go przed sobą. Staje przed nami, dosyć długo nic nie mówi, jest kompletna cisza i wreszcie on podaje takie polecenie swojemu asystentowi, Michaelowi Barrettowi, który nas, jak mówiłem, przygotowywał w ostatniej chwili, żeby zaprezentował z nami to, co myśmy zrobili. Akompaniował nam wówczas Andrzej Tatarski na fortepianie i my w sali prób Teatru Wielkiego, tam gdzie się chór spotyka, w nie najlepszej akustyce, no mieliśmy zaprezentować właśnie te psalmy. On nie przerwał ani razu, wskoczył na stół, może nie stojąc, tylko siedząc, bo tam nie było krzesła. To był jeden moment, gdzie myśmy buchnęli wszyscy śmiechem, łącznie z nim, bo on usiadł na tym stole i kiwając się w rytmie, tym siódemkowym rytmie pierwszej części psalmów, słuchał, co my prezentujemy. Kiedy to się skończyło, nie muszę mówić, że myśmy byli ogromnie naładowani energią, ale taką pozytywną. To była taka zbiorowa mobilizacja, żeby to wypadło jak najlepiej. Kto zresztą nie zrobiłby inaczej. Jak myśmy to skończyli, to on podniósł rękę w górę i powiedział fantastic. I to zrozumieliśmy wszyscy. To było jedno słowo, ale jakże ważne. On w tym momencie jak gdyby odebrał batutę, może nie dosłownie od Barreta, i jeszcze raz powtórzyliśmy to pod nim. I wtedy było widać, jak ten człowiek wpływa na wykonawców. Z takiego paneczka niewysokiego, 1,65 m wzrostu, wychodzi nagle ktoś, kto ma niezwykłą charyzmę, który ma takie spojrzenie, że 80 osób dookoła oddycha jego rytmem. To jest właśnie charyzma, to jest coś, co powoduje, że ten człowiek potrafi uzyskać efekty zupełnie niebywałe, ponieważ on jest w całości skonstruowany z muzyki, z dźwięków, z interpretacji. Kiedy on nawet na próbie dyryguje, to cały czas pot mu zalewa czoło. On się wyciera jakimś ręcznikiem, który ma przewieszony na ramieniu co chwileczkę. Wydaje się, że te włosy mu przeszkadzają, ale on w ogóle o tym nie myśli. On myśli o tym, żeby te dźwięki, które skomponował albo które odtwarza, bo przecież dyrygował także nie swoimi kompozycjami, wydobywa z wykonawców zupełnie niezwykłe rzeczy. Ta próba się skończyła, wreszcie on podziękował i mówi, słuchajcie, mimo tej późnej pory, bo już się wieczór robił, ja bym chciał jeszcze zrobić próbę z orkiestrą, czy się zgadzacie? Wręcz takie padło pytanie. Oczywiście chór niemal jednomyślnie odpowiedział, że oczywiście, że of course, bo jak żeby się nie zgodzić na próbę z orkiestrą, z człowiekiem, który nas po prostu zauroczył. On cyzelował niektóre miejsca, jeszcze zmieniał z orkiestrą, bo to jest naprawdę trudny utwór, ale potem mieliśmy okazję go oglądać i to była no, wielka frajda dla nas, ponieważ myśmy siedzieli na praktykablach, na których mieliśmy wykonać te psalmy i oglądaliśmy naprzód pod jego batutą symfonię beethovenowską. Mieliśmy go po prostu 10 metrów przed sobą i nie widzieliśmy pleców dyrygenta, jak to zwykle ogląda publiczność, tylko widzieliśmy jego oczy, a Bernstein w głównej mierze dyrygował oczyma. On potrafił przez swoje spojrzenie, przez swoje gesty, często mrugnięcie powiek, które dodawało ludziom skrzydeł. Ja widziałem po moich kolegach, po sobie, że jedno spojrzenie, które pokazywało nam, tak, panowie, chłopcy, to jest to, dziękuję wam bardzo. Nie ma nikt pojęcia, jak to może wpłynąć na jakość wykonania. I on był właśnie takim człowiekiem.
Hey, come on.
A już zupełnie ze śmiesznych rzeczy, które wtedy miałem okazję zaobserwować, to były takie drobniutkie migaweczki, kiedy myśmy się z nim spotykali po raz pierwszy, zanim on jeszcze wszedł na tą salę, bo on zajechał samochodem, wysiadł i spotkaliśmy się akurat w takich szerokich drzwiach. I kiedy on zobaczył tę grupę, zorientował się, że to jest grupa złożona z chłopaków i mężczyzn, to zapytał: Poznań? Choir? Myśmy skinęli głowami i on wtedy otworzył przed nami te drzwi i ręką wskazuje, że mamy przechodzić. No to myśmy stanęli jak wryci i oczywiście nawet nikt nic nie powiedział, ale daliśmy mu do zrozumienia, może nie tak żarliwym wzrokiem, że nie przejdziemy przez te drzwi, tylko dajemy mu oczywiście pierwszeństwo. Ale on się upierał, stał przy tych drzwiach, kiedy myśmy stali równie mocno i twardo na swoim, że nie wejdziemy, no to wreszcie ruszył takim krokiem, który wydawał mi się niemal jakimś takim popisem cyrkowym, bo wtedy zauważyłem, że on ma najzupełniej wyraźnie na sobie, na swoich stopach kowbojskie buty. Ma jakąś taką pelerynę i kowbojskie buty. Było to, powiem szczerze, dosyć szmirowate nawet, ale on się jak gdyby tym bawił i w tych kowbojskich butach takim krokiem jakiegoś, nie wiem, arystokraty ruszył w kierunku drzwi i wtedy myśmy za nim poszli i to było jak gdyby pierwsze przełamanie lodów. Opowiadali mi koledzy, którzy oglądali go za kulisami podczas próby i potem podczas koncertu. Ten człowiek już wtedy był mocno schorowany. To się czuł.
Zmarł rok później zresztą.
Rok później w Nowym Jorku zmarł. Bardzośmy to przeżyli, bo wydawało się, że taki dynamit musi jeszcze być na świecie, a jednak nie dane mu to było. Palił całą masę papierosów. Mogę nawet powiedzieć, że w czasie próby strażacy przebierali nóżkami, bo on miał w ustach papierosa, którego gdzieś gasił, bo się z nim nie rozstawał, a słychać było, że w płucach gra mu ta muzyka całkiem niedobra, ale to już się słyszało. To był człowiek, który był bez wątpienia życzliwy wszystkim swoim współwykonawcom. To był koncert, który zgromadził na widowni bardzo szeroką elitę całkiem nowych ludzi, którzy siadali za sterami rządu w tym kraju. Bo to był 89 rok, to było tuż po wyborach. Wspominam tutaj Tadeusza Mazowieckiego, który jako premier siedział w loży. Tam siedział jeszcze Wojciech Jaruzelski, bo jeszcze wówczas był prezydentem. Ale a propos, Bernstein, który witał się po koncercie z tymi oficjalami, którzy siedzieli w tych honorowych lożach, nikogo nie postawił w drugim szeregu. Z każdym się witał równie serdecznie, a nawet byli tacy, którzy widzieli, że poklepywał po ramieniu. Tak samo Mazowieckiego, który miał cały czas ponurą, jak zwykle pan Tadeusz Minę, jak i Jaruzelskiego, który był wyraźnie tym zaskoczony. On był po prostu niesłychanie bezpośredni, mówię o Bernsteinie. Koncert transmitowany był przez 29 stacji telewizyjnych na całym świecie. To było wydarzenie tyleż muzyczne, co polityczne wręcz. Chodziło o to, że ta wojna tragiczna była upamiętniana przez muzykę, przez wypowiedzi ludzi, przez zdjęcia, bo na ekranie ogromnym pokazywały się zdjęcia z tamtych strasznych czasów. Komentowała to Liv Ullmann i myśmy występowali jako jak gdyby tło muzyczne do tego dnia.
Witku, a co powiedział chórowi po koncercie? Mieliście okazję z nim jeszcze porozmawiać?
Kiedy wybrzmiał ostatni akord z psalmów, to wówczas on palcem wskazującym w górę i takim złączeniem dwóch pierwszych w kółeczko pokazał nam jednoznacznie: bardzo wam dziękuję. Myśmy już potem nie mieli do niego dostępu. On został chwycony przez ten tłum dziennikarzy, tych oficjeli, gdzieś nam zniknął. Już żeśmy go oczywiście potem nigdy nie widzieli. Potem dowiedzieliśmy się, że w Nowym Jorku umarł i tam jest pochowany. To było dla nas wielkie przeżycie i wracając do tych psalmów, kiedy ja się teraz dowiedziałem, że po 25 latach, to jest oczywiście jakiś zbieg okoliczności, ale bardzo symboliczny, że my to znowu wykonujemy, to byłem niezwykle rad. Po wielu latach śpiewania w chórze mnie to ćwierć wieku nie zatarło się zupełnie w pamięci. Wróciło jak film i ogromnie osobiście się cieszyłem, że mogę znowu w tym uczestniczyć jako małe ziarenko wykonawcze i starałem się, ile mogłem, moim kolegom z chóru, tym najmłodszym, mówić, że słuchajcie, warto w tym brać udział. A potem już nic nie musiałem mówić, bo oglądałem małych chłopców, którzy z takim zapałem przystąpili do prób, do tego, kiedy się przekonali, że to ma jakąś magiczną siłę, mimo trudności, dysonansów. Nawet jak u Bernsteina są dysonanse, to kiedy myśmy je wyćwiczyli, to nie było żadnych problemów, żeby je zaśpiewać w chórze. To się rzadko zdarza i Bernstein jeszcze ma coś w swoich kompozycjach. On zupełnie tak samo jak Mozart, on w ogóle nie nudzi. Chciałoby się powiedzieć, dlaczego ta fraza jeszcze nie trwa te 8 taktów dłużej, a jego już nie ma. On przeskakuje do całkiem nowej konwencji, do nowej jakiejś idei, jakiejś myśli i te psalmy trwają tylko 20 kilka minut. Chcę się zapytać, czemu nie dłużej? Kiedy tutaj mnie namawiasz, żeby wrócić do tamtego, to trochę mi teraz znowu tętno podskoczyło, bo znowu mam przed oczyma to wszystko. I jedno tylko marzenie. Już pewnie nie zaśpiewamy tych psalmów, bo one były dwukrotnie tylko w Polsce wykonywane. 25 lat temu i teraz tu w Poznaniu po raz drugi. Ale ja sobie tak myślę i niech mi to wolno będzie powiedzieć. Byłoby pięknie, gdyby nie zmarnować wysiłku chórzystów, orkiestry naszej filharmonicznej, która nam bardzo pięknie akompaniowała i kiedy widziałem moich przyjaciół z sekcji perkusyjnej, kiedy 8 perkusistów tam waliło w te bębny, że iskry leciały, tośmy wymieniali tylko takie spojrzenia zadowolenia, że razem możemy coś fajnego zrobić. Gdyby się to dało jeszcze gdzieś zaprezentować, byłby bardzo szczęśliwy osobiście. Tak dokładnie, jak myśmy to przygotowywali z Maćkiem Wielochem, naszym kolegą, który też wówczas śpiewał na tym koncercie, bo jest nas tylko 12, którzy pamiętają tamten występ, ale myślę, że ci, którzy śpiewali to przedwczoraj w Poznaniu, ci młodzi ludzie będą to pamiętali. Fantastyczny utwór, fantastycznego człowieka.